Rozdział 24. Prawo. Byliśmy świadkami, jak łatwo się udało obu pannom przygotować wszystko do drogi i uciec. Każdego bowiem zbytnio pochłaniały własne sprawy, aby interesował się, co robią w danej chwili Eugenia i Ludwika. Zostawmy barona, który drżąc przed widmem bankructwa sumuje w pocie czoła olbrzymie kolumny swoich pasywów i pójdźmy za baronową. Pani Danglars, otrząsnąwszy się szybko po gwałtownym ciosie, udała się jak zwykle po radę do pana Luciana de Bray. Baronowa pragnęła tego mariażu, aby wreszcie wyzbyć się kłopotliwej opieki nad Eugenią, dziewczyną o charakterze trudnym. Owa bowiem milcząca umowa, która podtrzymuje więzy hierarchiczne w rodzinie, wymaga, aby matka była dla córki ideałem, wzorem mądrości i cnót. A pani Danglars lękała się bystrego oka Eugenii, a także rad, jakich udzielała jej panna Darmini. Spostrzegła wzgardliwe spojrzenia, jakimi Eugenia obrzuca pana Luciana. Spojrzenia mówiące jakby, że córka zna stosunki miłosne i pieniężne, łączące matkę z sekretarzem osobistym ministra. Gdyby jednak baronowa zbadała rzecz chytrzej i dokładniej, przekonałaby się, iż Eugenia nienawidzi de Breya nie dlatego, iż sieją zamęt i zgorszenie w rodzicielskim domu. Zaliczała po prostu pana Luciana do owego gatunku dwunogów, które Diogenes wahał się nazywać ludźmi, a Platon określał jako zwierzęta dwunożne nieopierzone. Każdy ma niestety własny punkt widzenia, który przeszkadza mu dostrzegać punkt widzenia innych. Owóż, ze swojego punktu widzenia pani Danglars żałowała niewypowiedzianie, iż małżeństwo Eugenii nie przyszło do skutku. A żałowała nie dlatego, że ten związek dobrany miał zapewnić szczęście jej córce, ale z tej racji, że nie odzyskała wolności. Pobiegła więc do de Breya. Pan Lucian asystował, jak i cały elegancki świat paryski, przy podpisywaniu intercyzy, a gdy wybuchł skandal, drapnął czym prędzej do swojego klubu i teraz w gronie przyjaciół omawiał wypadki. A zresztą rozmawiał już o nich niemal cały Paryż, miasto niebywale plotkarskie, zwane stolicą świata. Gdy pani Danglars, ubrana czarno i zawoalowana, wchodziła na schody wiodące do apartamentu Lucjana, choć odźwierny zapewnił ją, że pana sekretarza nie ma w domu, Lucjan zbijał akurat zjadliwe argumenty przyjaciela, który dowodził mu, iż po tym okropnym skandalu winien, jako przyjaciel domu, poślubić pannę Eugenię oraz jej 2 miliony. De Bray bronił się miękko, jak gdyby tylko marzył, aby go pokonano, często bowiem rozmyślał o tym. Ale że znał Eugenię, a także jej naturę wyniosłą i niezależną, przybierał od czasu do czasu obronną postawę, mówiąc, iż związek ten jest niepodobieństwem. A jednak hołubił na dnie duszy ów niemoralny pomysł, ale podobno w najuczciwszym człowieku tkwi diabeł. Herbata, karty, rozmowa nader frapująca, dyskutowano bowiem o doniosłych interesach, przeciągnęły się do 1:00 nad ranem. Tymczasem pani Danglars, którą wprowadził lokaj Luciana, czekała zawoalowana i drżąca w zielonym saloniku, siedząc między 2 koszami kwiatów. Przysłała je poprzedniego dnia rano, a Lucian, przyznać mu to trzeba, ustawił je sam i starannie oberwał przywiędłe listki. Osłodziło to biednej kobiecie jego nieobecność. 11:40 pani Danglars, znudzona daremnym czekaniem, wsiadła do dorożki i wróciła do domu. Kobiety z wielkiego świata mają tę wspólną cechę z zakochanymi gryzetkami, że rzadko kiedy wracają do domu przed północą. Baronowa wśliznęła się do pałacu tak ostrożnie, jak wymknęła się stamtąd Eugenia. Wbiegła lekko ze ściśniętym sercem na schody swojego apartamentu, sąsiadującego, jak wiadomo, z apartamentem Eugenii. Bała się jak ognia jakichkolwiek komentarzy. Biedna kobieta wierzyła tak mocno i w tym chociaż przypadku szanować ją trzeba, w naiwność córki i w wierność jej dla ogniska domowego. Będąc już u siebie, jęła nasłuchiwać pod drzwiami córki, a nie usłyszawszy żadnego szmeru, próbowała wejść do niej, ale drzwi były zamknięte na klucz. Pani Danglars pomyślała, że Eugenia, znużona straszliwymi przeżyciami wieczoru, położyła się do łóżka i śpi. Jednak, aby się upewnić, zawołała pokojową. Panienka, odrzekła, wróciła do swojego pokoju z panną Darmili. Wypiły herbatę i pozwoliły mi odejść, mówiąc, że już nie będę im potrzebna. Od tej chwili pokojowa przebywała w kredensie, sądząc, jak i wszyscy, że obie panny są w domu. Pani Danglars położyła się więc, nie żywiąc cienia podejrzeń. Uspokoiwszy się co do córki, poczęła medytować nad wypadkami. W miarę jak jej myśl stawała się coraz klarowniejszą, olbrzymiały wypadki. Nie była to awantura, był to skandal publiczny, nie był to wstyd, była to hańba. I baronowa przypomniała sobie mimo woli, jak bezlitosną była dla biednej Mercedes, na którą spadło nie mniejsze nieszczęście. Eugenia, rzekła sobie, jest raz na zawsze skompromitowana i my także. Oszkalują nas, nie zostawią suchej nitki. W naszym świecie śmieszność jest raną jątrzącą, krwawą, która nie goi się nigdy. Co za szczęście westchnęła, że Bóg obdarzył Eugenię tym dziwacznym charakterem, którego lękam się tak często. I wzniosła dziękczynne spojrzenie do nieba, skąd tajemnicza opatrzność rządzi wszystkim, a czasami z wady czy mankamentu czyni zalążek szczęścia. A potem myśl jej, szybując niby ptak nad przepaścią, zatrzymała się nad Cavalcantim. Andrea, ten łajdak, złodziej i morderca, miał jednak dobre maniery, wskazujące, iż odebrał edukację połowiczną, a może nawet całkowitą. Pojawił się w świecie łudząc wielką fortuną, protegowany przez ludzi zacnych. Jakże rozeznać się w tym labiryncie? Do kogo się zwrócić, aby wyplątać się z tej okrutnej sytuacji? Debray, do którego pobiegła najpierw, gdyż kobieta zakochana szuka pomocy u mężczyzny, co często ją gubi, mógł służyć tylko radą. Trzeba było szukać kogoś potężniejszego. Pomyślała więc o panu de Villefort. Przecież to pan de Villefort żądał, aby aresztowano Cavalcantiego. Przecież to bezlitosny pan de Villefort posiał zamęt w jej rodzinie, jak gdyby miał do czynienia z obcymi. Ale nie. Jeśli się zastanowić, prokurator królewski nie jest bezlitosnym człowiekiem. To sądownik, niewolnik swoich obowiązków, ale przyjaciel niezachwiany i wierny, który brutalnie, lecz ręką pewną zadał cios lancetem, tępiąc zepsucie. To nie kat, to chirurg, który chciał ocalić przed światem honor rodu Danglarsów, bo zhańbiłby go ten zdemoralizowany młodzieniec, występując w roli ich zięcia. Skoro pan de Villefort, przyjaciel Danglarsów, tak postąpił, nie należy przypuszczać, by wiedział coś z góry i przykładał ręki do sprawy Andrei. Zastanowiwszy się, baronowa uznała, że Villefort działał w imię ich wspólnego dobra. Należało jednak przełamać jego nieugiętość prokuratorską. Odwiedzi go więc jutro i wyjedna, jeśli nie całkowitą, bo wtedy Villefort uchybiłby swoim obowiązkom to przynajmniej częściową pobłażliwość. Powoła się na przeszłość, odświeży wspomnienia, będzie błagać w imię owych czasów grzesznych, ale szczęśliwych. Pan de Villefort albo całkiem zatuszuje sprawę, albo w ostateczności pozwoli uciec Cavalcantiemu i wyda wyrok nie na zbrodniarza, lecz na jego cień, wyrok zaoczny. Wtedy dopiero pani Danglars zaśnie spokojnie. Wstała nazajutrz o 9:00, nie zadzwoniła na pokojową i ubrała się sama. Odziana jak i dnia poprzedniego, z ową elegancją pełną prostoty, wyszła z domu, wzięła dorożkę na ulicy Prowanckiej i pojechała do państwa de Villefort. Dom ich od miesiąca wyglądał ponuro, przypominając szpital, w którym wybuchła dżuma. Część pomieszczenia odizolowano od wewnątrz i od zewnątrz. Okiennice stale zamknięte, otwierano tylko na chwilę, by wpuścić trochę świeżego powietrza. Ukazywała się wtedy w oknie wystraszona twarz lokaja, po czym okno zamykało się jak płyta grobowa. Sąsiedzi zaś powiadali, czy to znowu od Villefortów wynoszą trumny? Na widok tego posępnego domu panią Danglars przejął dreszcz. Gdy wysiadła z fiakra, nogi ugięły się pod nią. Zadzwoniła do zamkniętej bramy. Lecz oddźwierny pokazał się, gdy dzwonek zabrzmiał po raz trzeci. Żałobnie, jakby dzielił smutek domowników, uchylił drzwi, pozostawiając tylko szparę. Ujrzał kobietę światową, elegancką, ale jej nie wpuścił. Otwierajcież, powiedziała baronowa. Muszę najpierw dowiedzieć się, kim jest łaskawa pani. Kim jestem? To znacie mnie doskonale. Nie znam nikogo, proszę pani. Zwariowaliście, dobry człowieku, zawołała baronowa. Kto panią tu przysłał? O, tego już za wiele. Jaśnie pani wybaczę, ale takim otrzymał rozkaz, jak godność. Jestem baronowa Danglars. Widzieliście mnie ze 20 razy. To możliwe, proszę jaśnie pani. Czego sobie jaśnie pani życzy? Dziwaczni jesteście, mój dobry człowieku. Poskarżę panu de Villefort, że ma nieuprzejmą służbę. Proszę jaśnie pani, to nie przez nieuprzejmość, ale zastosowaliśmy środki ostrożności. Nikomu nie wolno tu wejść. Chyba, że ma bilecik od pana d'Avrigny, albo porozumiał się uprzednio z panem de Villefort. A ja mam właśnie sprawę do pana prokuratora. Pilna to sprawa. Chyba sami widzicie, skoro nie odjechałam jeszcze, ale dość macie tu mój bilet wizytowy, zanieście go panu. A wielmożna pani zaczeka? Tak, idźcie już. Odźwierny zamknął bramę, pozostawiając panią Danglars na ulicy. Baronowa nie czekała długo. Po chwili drzwi otworzyły się na tyle, by ją przepuścić, a gdy przeszła, zamknęły się zaraz.